Partnerem odcinka jest Superbus Polska, oficjalny dystrybutor Tamagotchi. Patronami imiennymi podcast Teksu są prawdziwy prywaciarz Krzysztof Słysz, kierowca autobusu linii 177 KZK GOP, Asia Chojecka, Patryk Sałek oraz Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem. Dziękujemy!
Podcast Teks. Podcast o latach 90.
Bartek, słuchaj, powiedz mi, jak to było z tym Tamagotchi? Czy było zabierane do szkoły? Czy nauczyciele zadowoleni? Jak to wspominasz?
Było zabierane do szkoły. Znaczy, dobra, to nie było Tamagotchi, może zacznę od tego, tylko ja miałem podrabiane Tamagotchi i do dziś się zastanawiam, jak to było. Znaczy, ja nie byłem zbyt przedsiębiorczym dzieckiem, szczerze powiedziawszy. I z tego, co pamiętam, kupiłem takie kioskowe Tamagotchi w kiosku w Sulejówku, które jak próbowałem je odszukać, to wydaje mi się, że znalazłem. To było takie seledynowe urządzenie, które miało napis Raku Raku Dino Kun na obudowie. Każdy może sobie teraz znaleźć, właśnie wpisując Raku Raku Dino Kun, co to było. Anyway, dla mnie to było Tamagotchi, tak? Dla mnie to było Tamagotchi i oczywiście, że było zabierane do szkoły i oczywiście, że było bardzo przeżywane przez pewnie jakiś miesiąc albo dwa. No i któregoś razu nauczycielka historii w mojej podstawówce prawdopodobnie to musiało być. No zabrała mi to, dlatego że prawdopodobnie sprzątałem jakąś kupę akurat, albo robiłem coś podobnego. No i moja mama, która pracowała wtedy w szkole, powiedziałem jej, że moje zwierzątko zostało zabrane i moja mama zadziwiająco mocno zaangażowała się w tę całą historię. I poszła do pani Agnieszki, którą też pozdrawiam w ogóle z tego miejsca i mamę też, i poprosiła o zwrot. Prawda, urządzenia. No i z tego, co pamiętam, tam już było trochę nafajdane w tym urządzeniu, ale na szczęście zwierzę jeszcze żyło. Więc to się nie skończyło źle i nie mam za złe z perspektywy czasu, pani Agnieszce, od historii.
To może być dosyć intensywne wspomnienie, czyli to ukochane zwierzę, którym się troszczyłeś już w takim może paraagonalnym stanie wśród nieczystości. No to twoja mama podeszła do sprawy poważnie, no bo w ogóle świat podszedł do sprawy bardzo poważnie. Jak już tutaj zaznaczyłeś, dysponowałeś, że tak powiem, delikatnie bootlegowym Tamagotchi.
Tak.
Jak my wszyscy, panie Bartku, jak my wszyscy, można
ale
powiedzieć.
Ale to było bez sensu, muszę powiedzieć, dlatego że powiedziałem, że prawdopodobnie, tak mi się coś kołacze w głowie, że jak kupiłem za jakieś 40-45 zł, może 49, podczas gdy oryginalne Tamagotchi kosztowało po wejściu na rynek w 97 około 50-60 zł.
Tak, no dlatego się wszyscy teraz pewnie wspólnie zgodzimy, że nie byłeś za bardzo przedsiębiorczym dzieckiem. Nie rosłeś na prywaciarza. No ale tak czy siak, my wszyscy tutaj, my ludzie dorastający w latach 90. czy na początku zerowych, bardzo często w ogóle nie mieliśmy świadomości tego, że Tamagotchi nie jest po prostu typem zabawki, a że jest jakby znakiem towarowym, że istnieje w ogóle coś takiego jak oryginalne Tamagotchi i jak te bootlegi. Ja też dysponowałem bootlegiem, oczywiście takie rzeczy zwykle się kupowało u zegarmistrza, przynajmniej w małych miastach, tak to pamiętam. No bo też w razie czego, jeżeli ta bateria padła, a trzeba pamiętać, że te baterie nawet w tych takich kasztaniastych podróbkach trzymały dosyć długo, no bo ta długowieczność to jest jakby rzecz w Tamagotchi.
No i to było też bliskie pierwotnemu projektowi Tamagotchi, który właśnie tak. Nie miał być tym relokiem, tylko paskiem.
No właśnie, kartowym. Właśnie, bo przypomnijmy albo poinformujmy, że Tamagotchi miał być pierwotnie czymś w rodzaju zegarka, zresztą nazwa pochodzi od połączenia japońskich słów oznaczających jajko i zegarek właśnie. No i taki był pierwotny pomysł pana, który się nazywa Akihiro Yokoi i on wymyślił zabawkę. On wówczas pracował w firmie, która się zwie Wiz i ona zajmowała się nie tyle produkcją zabawek, co sprzedażą pomysłów. Wcześniej ten pan pracował w Bandai, no i właśnie, i uderzył do Bandai, czyli do giganta absolutnego, jeżeli chodzi o rynek zabawkarski z taką propozycją.
Ja to do dzisiaj, bo dzisiaj Bandai Namco.
Oj, to jest jakby cały czas ogromna i bardzo istotna rzecz. Więc pan Akihiro stwierdził, a mam tutaj takie coś, to będzie fajne, ale podobno wynikało to z jego miła. Nie wiem, kto to mówił.
Japońska wersja rybaciarza?
Nie wiem, kto to mówił. Może to był jakiś handlarz z Kyoto. Nie wiem, nie jestem przekonany, ale podobno pan pomysłodawca bardzo kochał zwierzęta i miał ich w domu bardzo dużo i bardzo nie lubił ich zostawiać, więc wymyślił taką zabawkę, która co może dzisiaj dziwić, chociaż pewnie pamiętamy raczej Tamagotchi jako uniwersalną, niezależną od płci zabawkę, to początkowo, jeżeli się na przykład zwróci w stronę tego co przeczytamy w książce Czysty Wymysł, gdzie jest rozdział poświęcony Tamagotchi i sporo ciekawych informacji, no to jednak te pierwsze projekty, pierwsze rysunki, takie piczujące pomysł, raczej wskazywały na to, że to jest gadżet dla chłopaków, przynajmniej takie fantazje tam były urzeczywistnione w tych rysunkach. To jakiś jaskiniowiec, to jakiś facet, który się rzuca.
Taki dynamiczny mężczyzna.
Tak, dynamiczny. Zaczynamy ten wir zabawy z pikselami, no i lecimy.
Chłopaki, dawajcie.
Tak, tak.
Zwierzątko.
I dopiero to mogło dziwnie brzmieć. Dopiero na jakimś takim dalszym etapie, kiedy Bandai zdecydowało się jakoś podjąć tutaj temat, zaczęto modelować te pierwotne założenia, bo faktycznie po drodze parę rzeczy się od tego pierwotnego pomysłu zmieniło.
Tak, książka Czysty Wymysł, o której wspomniałeś, napisał ją Matt Alt i on pisze, że ten moment, w którym Akihiro Yokoi, który moim zdaniem miał taki głos dokładnie, ja bym powiedział, że to był ten facet też, tylko że gdzieś tam w krainie kwitnącej wiśni.
To było coś takiego, to będzie dobre.
Proszę pani, pan zobacz.
Ja mam taki zegarek, to jest jajeczko i tego.
On powiedział tak, ja mam psa, kota i papugę w domu, proszę pana. Ja pani mówię. To był rok 95, kiedy on wpadł na ten pomysł. Tak. I on sobie właśnie tam ewoluował, tak? I jakby z początku właśnie, tak jak wspomniałeś, to miało być marketingowane do chłopców i do młodych mężczyzn. I gdzieś tam na horyzoncie pojawiła się specjalistka od marketingu, Aki Maita, która stwierdziła, że co? Nie.
Nie, chyba nie.
Że to jest super pomysł, tak, ale grupa docelowa, która została zaplanowana, jest chybiona. To mogło wynikać trochę z tego, znaczy nie wiem w sumie jak postrzegano to w Japonii połowy lat 90., tak? No ale generalnie nowinki techniczne były marketingowane raczej do chłopców, tak? Mm-hmm. Oczywiście można powiedzieć, że nie wiem, że lalki, które miały zaprogramowane tam płacz, sikanie, etc., to były też produkty teoretycznie elektroniczne, które były marketingowane ewidentnie do dziewcząt, no ale jednak wciąż takie nowinki techniczne to była raczej domena chłopców. No i jakby ona stwierdziła, że trzeba byłoby zmienić coś, tak, w tym projekcie i trzeba byłoby zmienić coś w tym, w jaki sposób miałoby wyglądać reklamy na przykład umieszczane w prasie. No i w ten sposób zaczęto iść w kierunku tego, co znamy jako Tamagotchi. A Tamagotchi, czy właściwie Tamagotchi, tak naprawdę powinniśmy mówić, jeśli byśmy ten, ale powiedzmy, że będę mówił z angielska, tak, Tamagotchi, było, jeśli chodzi o identyfikację wizualną, no, inspirowane pismami dla japońskich nastolatek, dla dziewczyn. Uznano, że Hello Kitty i ta cała estetyka kawaii jest troszeczkę już zużyta. W 2021 roku to brzmi trochę dziwnie, no bo tego jakby wciąż jest pełno i jakby te mody wracają, tak, ale stwierdzono, że trzeba byłoby pójść w stronę nieco może bardziej uproszczonych, w cudzysłowie niechlujnych, w cudzysłowie brzydkich obrazków, takich bazgrołków, które mogłyby wyglądać trochę jak dziecięce obrazki wieszane na lodówce. Twórcy poszli w styl Hatauma, tak, czyli to jest coś w tłumaczeniu brzydkie, ale dobre, albo pięknie brzydkie, tak, albo jak się mówi w stosunku do filmów, tak zły, że aż dobry.
Dokładnie to samo pojęcie.
No i zaprojektowane te potworki, znaczy potworki, no jakby zwierzątka, tak, na pudełkach, zaprojektowano w ten sposób. I trzeba powiedzieć, że moment, w którym Tamagotchi pojawiło się na rynku, to była gwiazdka 96 roku, czyli proszę państwa, zaraz będzie 25 lat.
100 lat, 100 lat.
Tak, tak. Zresztą od dystrybutora polskiego, czyli firmy Superbass Polska, dostaliśmy po Tamagotchi i mieliśmy tam okazję się trochę bawić. To jest Tamagotchi inspirowane tą pierwszą edycją, pierwszą wersją, przy czym trzeba powiedzieć, że jest wprowadzona ta zmiana, która została wprowadzona później, ta największa kontrowersja związana z Tamagotchi, o której może troszeczkę rozpowiemy się później, no bo będziemy też cytowali między innymi psychologów i tak dalej, którzy oczywiście jak to zawsze jak się pojawia coś nowego dla dzieciaków, to no, bo czasami słusznie, czasami mniej słusznie,
ale ostrzegają.
Bardzo wiele do powiedzenia. Tak,
zawodowo ostrzegają.
To bardzo kontrowersyjną decyzją, powiedzmy designerską, projektową, było to, żeby Tamagotchi nie miało pauzy ani wyłącznika. W związku z tym, jak już to coś w tym jajeczku się wykluło, to co tam się ma się wykluć, to już nie ma przebacz, trzeba się tym zajmować, przy czym tutaj takie bardzo intensywne są te pierwsze godziny od wyklucia. Rzeczywiście trzeba tam się po prostu zajmować tym zwierzątkiem. Ta decyzja była na tyle, może ona była troszeczkę mniej kontrowersyjna w Japonii, troszeczkę bardziej w Stanach, i w Europie, gdzie dzieciaki potem zabierały te zabawki do szkoły. bawiły się tym właściwie cały czas, no bo wiedziały, że jeśli przestaną się bawić, to tam coś się złego może temu zwierzątku stać, tak? I w pewnym momencie producent ugiął się pod ciężarem krytyki i stwierdził, że no dobra, to w sumie może jednak ta pauza to by się przydała. Znowu powiedziałem przeciwnym tym prywaciarzom, ale...
No ale wiesz, no to wszystko biznesmeni, jakby oni produkują postęp tutaj. No tak, no na tym polegała innowacja związana z Tamagotchi, bo oczywiście, że w 96 roku dzieciaki miały już rozmaite konsole i gierki, które wyglądały w bardziej zaawansowany sposób, no jakby tutaj przypomnijmy ekranik Tamagotchi, taki klasyczny ekranik, no to jest po prostu znaczek pocztowy, tam 16x32 piksele początkowo zdaje się, co wynikało po prostu z cięcia kosztów. No sama animacja jest wiadomo bardzo schematyczna, dlatego to ta stylistyka Hetauma, o której wspomniałeś, dobrze tutaj się z tym wszystkim łączyła. To było bardzo, bardzo podstawowe, to miało stwarzać wrażenie, że okej, że moglibyśmy to zaprojektować sami, chociaż wiemy, że w praktyce tak to nie wygląda. Także
tak,
bardzo...
przepraszam, że ci je wetnę, no. ale to urządzenie, które ja miałem, czyli Rakuraku Dino Kun, jak zobaczyłem opakowanie tego urządzenia, to jest w ogóle ciekawe, że ono właśnie było dalekie od tej estetyki, którą przyjęli twórcy. I ono było właśnie bliższe estetyce kawaii, tak? W sensie jakby producenci stwierdzili,
tak.
No w sumie te oryginalne to takie brzydkie są te opakowania.
Ja miałem podróbkę, gdzie na obudowie był dosyć precyzyjnie narysowany dinozaur i on wiadomo, że jakby to nie lisowało zupełnie z zawartością z tym, co na ekranie, natomiast sugerowało jednak jakąś precyzję taką plastyczną, której potem nie dostawaliśmy, ale też się tym nie przejmowaliśmy specjalnie, no bo no w Tamagotchi nie chodziło o to, żeby to była jakaś feria barw, zresztą kolorowe wersje wejdą później, bo i takie się pojawiły po drodze, ale no jednak chodziło o ciągłość tej rozrywki i o pewien rodzaj no, przywiązania, pewien rodzaj takiej autentycznej wręcz więzi, zresztą jest chyba coś takiego w psychologii, jak jakiś taki syndrom, efekt Tamagotchi, że się przywiązujemy do czegoś wirtualnego, no to rzeczywiście jednak interakcja z tą zabawką polegała na tym, że no musimy być obecni, no musimy jednak nadzorować ten cały proces, stąd oczywiście te kontrowersje szkolne, no bo hej, no jakby nie zostawię tego, to nie są rybki, nie zostawię tego na tam 6 godzin, czy ile tam się siedziało w szkole, już nie pamiętam. Więc to było pod tym względem bardzo innowacyjne, no i oczywiście można by powiedzieć, nie będąc psychologiem, który tutaj właśnie przestrzegamy absolutnie, bo to dzieci coś tam, czyli taka klasyczna wypowiedź psychologa z mediów, w gruncie rzeczy dosyć pożyteczna wydawałoby się zabawka, no bo jednak uczy pewnego rodzaju odpowiedzialności. Już pomijając emocjonalne tutaj wątki, no to gdzieś tam to temu dzieciakowi czy nastolatkowi sugeruje, że no, może być taka sytuacja w życiu, kiedy będziemy odpowiedzialni za kogoś, kto sobie bez naszej pomocy sobie nie poradzi. Wiadomo, że to wszystko ma rozmaite różne implikacje, ale tak na takim bazowym poziomie to jest całkiem niezłe. No i też łatwo było, mam wrażenie, przekonać rodziców do tego, żeby kupili Tamagotchi, już pomijając szkolne kontrowersje, bo to jest trochę tak, jak się na przykład namawiało rodziców dawno temu na zakup peceta, że się mówiło, że nie, mamo, to do nauki, nie? Tam gry to tam w sobotę ewentualnie, nie? A potem jest ciupanina przez 8 godzin tam w jakieś StarCrafty.
Jeszcze encyklopedię multimedialną za 19,99.
Mamo, są takie różne programy, jak to działa, zobacz. I tego typu rzeczy. To tutaj możemy powiedzieć, no wiesz, ale to na przykład, bo ja bym chciała mieć psa w przyszłości, a ja bym chciał mieć, kurde, żółwia, który nie jest może super wymagający, ale jest żywą istotą, no to ja bym się jakby przyuczył troszeczkę do tego. Swoją drogą oglądaliśmy obaj materiał z Panoramy, z polskiego programu, jak za chwilę będzie z tego wszystkiego wynikać, z 97 roku, już parę miesięcy po premierze i to było wspaniałe, bo jakby zauważ, narracje dotyczące w ogóle kultury japońskiej i Japończyków, to tobie jest ten temat dużo bliższy, więc na pewno zauważyłeś. Jest albo tak, że to wariaci kompletnie wąchają te majteczki i tak dalej, nie, to wszystko odstrzeleni, nie? No jakby ten. A druga narracja jest taka, że naród, właśnie tam padają takie słowa tam, naród ludzi spokojnych i zrównoważonych, czyli Japończycy są po prostu bardzo, bardzo tutaj dwubiegunowi.
Są orientalizowani od zawsze.
Nie mogą być po prostu ludźmi, tak. Oni muszą mieć po prostu bardzo mocną cechę, ale tam lektor mówi o tym, że popularność Tamagotchi wynika w Japonii z tego, że po prostu, i to też piękny skrót, że te mieszkania takie malutkie, to po prostu dziecko nie może mieć żywego zwierzęcia, tylko musi mieć Tamagotchi. Oczywiście to, co się wydarzy później, bo to jest bardzo dynamiczny sukces na całym świecie jednak, tak? Chyba dwa pierwsze lata to jest 40 milionów zabawek sprzedanych na świecie.
Do Sulejówka dotarło też.
Tak, tak, oczywiście. A Sulejówek zawsze jednak wyznaczał trendy, więc tak. potem oczywiście Memphis i tak dalej. Więc bardzo, bardzo dynamiczny sukces na całym świecie, gdzie ludzie, już pomijając stereotypy, mają mieszkania różnej wielkości, nie? Więc jednak to sprawa była bardziej skomplikowana.
Tak, przy czym tutaj wspomniałeś o tej pożyteczności Tamagotchi, mm-hmm. o wypowiedziach psychologów. Trzeba powiedzieć tej uczciwie, że jak się na przykład czyta stare artykuły z New York Timesa, to wypowiedzi psychologów są raczej dwojakie, tak? W sensie nie ma jakiegoś takiego krytyki w czambu, to jest bardziej, widać tam jakieś pewne takie zagubienie, bo rzeczywiście Tamagotchi jako koncept jest bardzo dziwny, no bo masz zabawkę, która w ramach której na przykład musisz sprzątać kupy, albo w ramach której musisz starać się, żeby to twoje zwierzątko nie umarło. I tam w wersji japońskiej pojawia się jakiś nagrobek, tak? W wersjach zachodnich to było trochę tam powiedzmy wylajtowione.
Anioły.
Natomiast to jest bardzo, bardzo dziwne. No i z jednej strony właśnie są takie, jest krytyka oparta na tym, że no to jest troszeczkę zbyt angażujące nie tylko czasowo, ale również emocjonalnie dla dziecka. Może dzieci nie zawsze są gotowe na to, żeby rozmawiać o nie wiem, o wychowaniu, czy może nie zawsze są gotowe o tym, żeby próbować rozumieć koncept śmierci, tak? Jakby wiadomo, że to też wiele zależy od wieku, od osoby, od podejścia rodziców i tak dalej, tak? Ale z drugiej strony pojawiały się właśnie takie głosy, że w zasadzie jeśli Tamagotchi znajdowało się pod... jakby nie dawałeś tego dziecku i jakby wychodziłeś z domu na dwa tygodnie, tylko jakby jednak kontrolowałeś, co tam się dzieje, tak? I na przykład pytałeś o to, w jaki sposób dziecko obchodzi się z Tamagotchi, to w zasadzie to wszystko jest w porządku. I tutaj ja myślałem, spodziewałem się podczas tego researchu, muszę powiedzieć, że oczywiście kto by się wypowiedział w Polsce na temat Tamagotchi negatywnie? Polski Kościół. Co się okazało? Mm-hmm. Nie znalazłem takich śladów. Mm-hmm. Okej, okay, był ksiądz Natanek, który w pamiętnym swoim kazaniu sprzed 10 lat mówił, tam wymieniał te wszystkie diabolo, tak, tam gry, tam black metal, czarne.
Kieszonkowe
metal,
potwory.
I było tam pokemony, kieszonkowe potwory. Aha. Nie wiem do końca, czy mu chodziło o to, że o Pokemony, że to są Pocket Monsters, tak, powiem, kieszonkowe potwory, czy chodziło mu o to, że on wymieniał Pokemony oraz kieszonkowe potwory, czyli Tamagotchi. No przy czym to było w 2011 roku, więc mimo, że Tamagotchi oczywiście istniało wtedy na rynku, to jednak już było raczej niszową rozrywką, tak, dla kolekcjonerów, nie? Natomiast znalazłem kilka takich tropów w przewodniku katolickim, na stronie internetowej przewodnika katolickiego, które jakby tam raczej pozytywnie wypowiadały się na temat Tamagotchi, tak? Oczywiście z perspektywy tam już 2000 tam któregoś roku, 7 czy tam 2019 drugi tekst jest, nie? Na przykład pani Bogna Białecka pisała, że bardzo dobrym sposobem nauki odpowiedzialności jest opieka nad zwierzęciem, jednak bardzo wiele zwierzątek zdechłoby, gdyby nie rodzice opiekuna, w cudzysłowie. Dlatego świetnym sposobem przygotowania do odpowiedzialności za prawdziwe zwierzątko jest kupno Tamagotchi. Jeśli dziecko potrafi swoje wirtualne zwierzętko utrzymać przy życiu przez co najmniej 3 miesiące, dorosło do rzeczywistego myszoskoczka, szczurka lub chomika, nie? No i tam wywiązała się jakaś dyskusja, na ten tekst zareagowała niejaka Lidia W., która powiedziała, że rzeczywiście może z jednej strony Tamagotchi jest w porządku, ale z drugiej strony ona jako tam osoba, która jest jakoś tam doświadczona, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, to mówiła, że pisała, że problem w tym, że opieka nad Tamagotchi jest bardzo czasochłonna, zwierzątko należy regularnie karmić i tak dalej. Nasza pocieka w obawie przed zaniedbaniem swojego pupila nie rozstaje się z nim, dochodzi do tego, że dzieci przemycają zabawkę do przedszkola, szkoły i bawią się nią podczas zajęć. Tak więc jakby ciekawe jest to, że w ramach tego przewodnika katolickiego ta dyskusja na temat Tamagotchi jest taka w ogóle niezacietrzewiona i w zasadzie nawet jest to Tamagotchi propsowane jako coś, co może być w odpowiednich rękach, nie wiem, no właściwie z taką zabawką edukacyjną, tak wychowawczą powiedzmy dla dziecka, uczącą jakiejś tam odpowiedzialności, więc nie znalazłem jakichś tam specjalnych śladów tego, że Kościół narzekał, chociaż zakładam, że mogło tak być, dlatego że jak pamiętam Kościół w latach 90. to Kościół zajmował się głównie mówieniem, że coś co lubisz nie jest fajne.
Aha. Oczywiście.
To była taka właściwie pełen etat.
Nie? Tak, tej pornografii to im nie wybaczę, do dzisiaj nie mogę.
Nie no, tak, wiadomo, nie, no, ale no, pamiętasz tak na temat Harry Pottera i tam muzyki.
Gry
tak,
wideo, muzyka techno, naturalnie.
Techno, tak, wszystko było tak. No, bo było nowe i wdarło się i było szokiem, tak? No Tamagotchi nie było takim szokiem specjalnym, dlatego że ono już weszło do Polski po 7 latach, po 8 latach właściwie od transformacji ustrojowej, więc w zasadzie to dla wszystkich to była nowość, tak? Niezależnie od tego, czy mówimy tu o psychologu amerykańskim czy polskim, czy o księdzu amerykańskim czy polskim.
No tak, no nie można zaprzeczyć, że ta specyfika jednak samej, no można powiedzieć gry, tak? Zabawki, ale też gry poza tym, że tam wewnątrz były jakieś mini gry, że można się z tym pupilem było bawić i potem było ich w kolejnych generacjach coraz więcej, no ale to te pierwsze utrudniające, uniemożliwiające pauzowanie, to były jednak rzeczy bardzo angażujące, skoro ci może dzieciak właściwie twój, będąc dzieciakiem, masz dzieciaczka i to ci może w pół dnia po prostu się wykończyć. Mogłoby to dosyć trudne, ale tutaj niezależnie od jakichś komentarzy psychologów, mamy tutaj artykuł z New York Timesa. Carol Lawson jest tutaj autorką. Tamagotchi, love it, feed it, mourn it, czyli kochaj, karm i pochowaj, pogrzeb. Gdzie pojawiają się rozmaite relacje dzieciaków i wiemy już, że to podejście do zabawki mogło być rozmaite. Pomijając jakieś rozmaite właśnie bardziej miejskie legendy dotyczące samobójstw związanych z tym, że akurat Tamagotchi zmarło i no, użytkowniczka nie mogła się z tym pogodzić. No to były też dzieciaki, które po prostu miały tego absolutnie dość, że w pewnym momencie gdzieś to jednak wzbudzało w nas takie niemalże psychopatyczne instynkty na zasadzie, że przecież to pika cały czas trzeba przy tym być, trzeba tego pilnować. Szkoła tutaj absolutnie nie ułatwia i tam jakaś dziewczynka mówi o tym, że chciałam, żeby już zdechło po prostu. Więc naturalnie możemy powiedzieć tutaj, idąc taką najkrótszą drogą, że no to wyrabia takie odruchy ojcowskie czy macierzyńskie, no i w sumie spoko, bo czemu nie? Na pewno część z użytkowników miała potem swoje dzieci i będzie miała, ale z drugiej strony...
Też odkryło, że nie ma tam pauzy.
Tak. Nie? Przeżywy gdzie... 32 lata. Tak. Więc w pewnym sensie ta zabawka bywała udręką, jeżeli nie było tej możliwości pauzowania i nie byliśmy w stanie się wobec tego zdystansować. A jak pokazują jakieś różne doniesienia i też materiały, które można znaleźć w sieci, poza tym, że odbywały się pogrzeby i powstały cmentarzyska internetowe tych Tamagotchi, no to też Bartek znalazł zdjęcie cmentarzyska analogowego, gdzie te Tamagotchi są pochowane i śpią słusznym i wiecznym snem, więc
no teoretycznie naprawdę... było tak, że miałeś Tamagotchi, jedno umierało i mogłeś sobie wykluć kolejne, tak, kolejne tak. Jajko się pojawiało i tak dalej, no nie? A to są ludzie, do których to było doświadczenie radykalne.
To jest absolutnie jeden do jednego, nie ma tutaj żadnych powtórek, nie ma save'ów, to się wydarzyło i to jest zamknięty temat, chociaż właśnie ta śmierć w Tamagotchi była neutralizowana, ty mówiłeś o tych różnicach między wersją japońską i tymi anglosaskimi wersjami, tak, tutaj mamy u Japończyków grup na zachodzie, powiedzmy, mamy aniołka, ale też jednak dodawano do tego narrację, że nie, to nie umarło, to po prostu wróciło na swoją macierzystą planetę, no bo też przypomnijmy, że koncept związany z Tamagotchi nie polegał do końca na tym, że to są po prostu wirtualne pieski, takie jak na przykład jeden z takich piesków obok nas teraz leży, to możemy Państwu zdradzić, i się świetnie bawi, sądząc po chrapaniu, ale to były po prostu jakieś istoty kosmiczne, powiedzmy jakieś stworki, które wcale nie pochodziły z Ziemi, ale przyleciały sprawdzić, jak to życie ziemskie się rozwija.
Tak, przy czym trzeba powiedzieć, że te wszystkie próby, powiedzmy, ugrzeczniania tego początkowego konceptu, no to właśnie to były takie paniczne, jakby w panice podejmowane decyzje, mm-hmm. żeby nie było, że ta zabawka jest troszeczkę zbyt dziwna, tak? No bo jakby zaczęliśmy od tego, że ona była dość ekscentryczna i to było coś, co było niespotykane wcześniej. Zresztą twórcy z początku nie byli do końca pewni, czy to wejdzie, tak? No bo to w zasadzie Tamagotchi równie dobrze to mogło wszystko nie wyjść, równie dobrze to mogło być po prostu jedna z wielu tego typu rozwiązań, takich urządzeń, które pojawiały się w latach 90. Testy konsumenckie przeprowadzono na Harajuku, to jest taka powiedzmy nastoletnia dzielnica niedaleko centrum Tokio, cały czas modna wśród dziewcząt i wśród młodych kobiet. Takie pełne takich oryginalnych, dziwnych bardzo niekiedy, takich nie mainstreamowych butików i sklepików. I tam między innymi z tymi dziewczętami, pewnie z chłopcami też, jakby testerki i testerzy opiniowali właśnie kształt obudowy, tak, jakby rozwiązania mechaniczne i tak dalej, no nie? Natomiast jak się okazało, że to weszło i już tam w pierwszych jakby dwóch latach w ogóle sprzedano 40 milionów tego, tak? Do dzisiaj sprzedano ponad 80, więc jakby ten spadek dynamiki sprzedaży, on jest bardzo widoczny, ale... Ale to wciąż można powiedzieć, że stabilnie się trzyma, tak? W sensie, że możesz ograniczyć produkcję i sprzedawać kolejne edycje Tamagotchi jakimś tam kolekcjonerom, tak? Widać, że to z początku to miało być dokładnie to. To miało być zwierzę, które jest, wykluwa się, żyje tam od miesiąca do trzech chyba, tak? W te pierwsze początkowe edycje i umiera. I tyle. I to jest wszystko, co się dzieje z Tamagotchi w trakcie całego tego, w trakcie jednej powiedzmy gry, tak? No a potem właśnie tam próbowano przesuwać jakoś te granice, trochę do zachodniej publiczności, trochę tutaj. Dodajemy jednak pauzę, żeby to nie było aż tak radykalne doświadczenie. Tutaj mówimy, że może nie umierają, może coś tam do innego świata, a w ogóle to są jakieś kosmiczne stworki, które te kosmiczne stworki potem pojawiały się zresztą w licznych merchowych powiedzmy produktach, tak? Czyli tam w serialu animowanym, w mandze. Tego było bardzo dużo i jest cały czas. Tamagotchi dzisiaj to już są nie tylko powiedzmy te jajka, które cały czas są w sprzedaży i powracają, tak jak teraz ta edycja, która jest również na polskim rynku z okazji 25-lecia, ale też na przykład aplikacje na iOS-a czy na Androida, tak? Też oparte o zupełnie nowe rozwiązania, więc to już też nie jest tak, że Tamagotchi koniecznie musi być tym pikselowym ludkiem na malusieńkim ekraniku ciekłokrystalicznym, tylko to już jest zdecydowanie więcej i możesz sobie to doświadczenie Tamagotchi jakoś tam dopasować do swoich oczekiwań, do swojego życia.
Tak, te testy konsumenckie, o które tutaj zahaczyłeś, przeprowadzane w Tokio, one są tak naprawdę tutaj bardzo, bardzo istotną historią, bo to wtedy tak naprawdę absolutnie przeważyło szalę dotyczącą tego, do kogo kierować ten produkt. Bo oczywiście ustalono już w Bandai, że nie, bardziej pod dziewczyny, ale dopiero wtedy ustalono, że tak, że jednak faktycznie jajko, tak jak początkowo planowano, może nie na nadgarstku, ale kształt owalny, bo konsumentki, no właśnie respondentki, przede wszystkim nastoletnie dziewczyny, to jest tutaj tak naprawdę istotne w kontekście całej kariery Tamagotchi, uważały, że nie, to jest najlepsze. A dlaczego nie nadgarstek, dlaczego nie pasek od zegarka? No, dlatego, że wtedy wytworzyła się dla nas pewnie z polskiej perspektywy dziwna i nieznana, albo znana gdzieś tam, jeżeli chodzi o jakieś migawki z innych krajów, ale moda po pierwsze na pagery, czyli tutaj japońskie nastolatki, powiedzmy wielkomiejskie nastolatki zredefiniowały ten produkt, który był przeznaczony początkowo tak dla biznesmenów, dla maklerów, ale też z drugiej strony używany przez, nie wiem, różnych szemranych gangusów w Stanach, dealerów i tak dalej. Japońskie nastolatki kochały pagery i miały je zawsze przy sobie, tego typu komunikatory. No i wtedy postanowiono jednak zrobić z tego breloczek. No i to doskonale się wpisuje w ogóle w specyfikę tego produktu. No bo skoro jest to coś, co musimy stale kontrolować, a japońskie nastolatki nie wychodzą bez pagera z domu, czy tam bez pagera przypiętego do torby, czy tam do szlufki i tak dalej, no to idealnie zróbmy tutaj brelok, zaczepmy to. I fajna sprawa, która z tego wynika, nie wiadomo przecież jaki był dokładny plan Bandai i tak jak wspominałeś, oni sami nie wiedzieli, czy to wejdzie. Wiadomo, tym dziewczynom się tutaj podoba, to jest specyficzna część Tokio, w ogóle dosyć alternatywna, więc co nam to mówi o tym wszystkim, ale okazało się, że nie tylko cała Japonia zwariowała na punkcie Tamagotchi, ale też, że specyficzny gust nastolatek z japońskiej stolicy zdefiniował modę, która po prostu objęła absolutnie cały świat i nie miała już wówczas po prostu po chwili absolutnie nic wspólnego z płcią, z grupą wiekową. Okej, ona się w pewnym momencie kończyła, raczej 50-latkowie nie cisnęli za bardzo w Tamagotchi, ale zjawisko było absolutnie globalne i absolutnie uniwersalne, a przecież zaczęło się tylko od sugestii ze strony dziewczyn, które mówią, tak, to jest spoko, to jest fajne, to w to bym poszedł. Więc taka sytuacja dosyć mocna w ogóle w takim kontekście kulturowym, popkulturowym. To wiadomo, nie będzie jakaś ostatnia sytuacja, kiedy pewien taki partykularny gust zdefiniuje szerszy trend, natomiast no, trzeba podkreślić, że to była duża rzecz.
Tak, przy czym mówisz tutaj o tym, że kwestie genderowe powiedzmy przestały być tutaj istotne dla sprzedaży Tamagotchi. Jak się słucha... Znaczy dobra, Tamagotchi się bardzo mocno odbiło na muzyce z jakiegoś powodu. Tutaj jakby powstało strasznie dużo w ogóle piosenek, nawet w ostatnich latach, to bo przecież tutaj nie będziemy może się jakoś tam specjalnie długo wypowiadali na temat piosenki Taco na Fide, która się nazywa Tamagotchi, z refrenem pić, jeść, spać jak Tamagotchi.
Bo strasznie zubaża tutaj całą zabawkę, co zresztą twórca czy twórczyni pewnej internetowej pasty wytknęła.
Tak, polecam chyba zgooglać. Wystarczy, że się zgoogla pasta Tamagotchi i nie będziemy powiedzmy jej tutaj cytowali, bo jest ona bardzo długa i bardzo niecenzuralna, ale tak jest.
Ale to nie tylko pić, jeść, spać na pewno, nawet w pierwszych Tamagotchi.
Tak, tak. No ale też w 1997 roku, czyli jakby niedługo po premierze, niemiecki zespół Squeezer, nie wiem czy pamiętasz taki wynalazek.
Świetny zespół.
Stworzy eurodance'owy utwór Tamagotchi z takim tutaj fragmentem tekstu: Tamagotchi, my little Tamagotchi, I hold you and I love you baby, come on and come on, I take care of you. Więc to były wspaniałe czasy dla muzyki globalnie.
A to jest tak swoją drogą trochę creepy, bo jednak ta relacja między użytkownikiem a Tamagotchi no jest relacją, która no, polega na podległości. Wiadomo, nas to angażuje i zabiera nasz czas, ale no, ten jakiś stworek sobie bez nas nie poradzi, więc tego typu wyznanie miłosne w rodzaju, że bądź moim Tamagotchi, czyli bądź osobą zupełnie bezwiedną i ja się tobą zajmę, jest bardzo, bardzo creepy i to nie jest nie polecamy tego modelu miłości w ogóle.
Nie. Znaczy, przy czym trzeba powiedzieć, że może tak być. Mogło tak być, że autor tego tekstu lub autorka nie miała w ręku Tamagotchi, słyszała coś z panoramy tam.
Właśnie myślałem o tym, że to jest ciekawe w ogóle. To na pewno nie było związane z żadnym dealem, tylko Squeezer, ta grupa chciała wskoczyć na falę. Tak, tak, tak. Tutaj zrobili im dodatkową reklamę, chociaż jak posłuchacie tego kawałka, to sami ocenicie, czy to reklama, ale na pewno nie było tutaj żadnego biznesowego kontaktu.
Chociaż w teledysku pojawia się tam ten chyba strój tego potworka, więc nie wiem, czy to jest w ogóle legalne, gdyby...
Tak, no sam produkt też się pojawia, wydaje się, że oryginalny, to 97, tak? No. Czyli chwilę właściwie po premierze, więc kto wie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu, zróbmy im reklamę, ale nikt w ogóle nie zapłacą. Nie, dobra. No i już poszło dalej.
Druga wersja jest taka, że siedzieli Japończycy w tym banda i zastanawiali się, co może w Europie wejść fajnie.
tak.
W sumie ten Eurodance jest chyba całkiem popularny teraz w Europie. Jest 97 rok, jest 97, ten Eurodance to chyba wielki hit teraz, to spróbujmy tam jakiś zespół Squeezer. Dużo słucham teraz.
Przecież taka bogata firma akurat postawiła na niekoniecznie pierwszoligowych wykonawców, jeżeli chodzi o sam nurt, sam gatunek. No nie wiem, trzeba by to sprawdzić, a to dosyć ciekawe.
Natomiast wracając do kwestii genderowych w piosence, a pamiętasz jak, już z lat późniejszych, chyba z 2010 czy 2011 roku, ten typ Mes, raper, który często też wypowiadał się w swoich utworach negatywnie, powiedzmy, na temat technologii i braku zaufania w media społecznościowe i tak dalej, do mediów społecznościowych, nawinął tak, wspominając lat 90. Weź przemyśl te wczówka na Tamagotchi, panny jelały się tym G zamiast psocić, nie? Więc jakby tutaj jednak tutaj była to taka bardziej dziewczęca rzecz, ale jak zapytaliśmy naszych tutaj patronów na grupie Prywaciarze o ich wspomnienia, to te wspomnienia nie są jakoś tam wyłącznie dziewczęce, one są też chłopięce, zresztą ja tutaj jestem też i ty przykładem, jesteśmy obaj, że byliśmy niewątpliwie chłopcami, którzy chcieli się bawić Tamagotchi i sobie tam kołowali je w jakieś tam mniej lub bardziej butlegowe, ale na przykład Ryszard na grupie Prywaciarze pisze tak: moje wspomnienia z Tamagotchi w jakiś sposób wbijają się w wiele marzeń dzieciaków lat 90. Bardzo je chciałem mieć i jak już je dostałem, to nie wiedziałem, czy jest oryginalne, czy podrabiane i skąd się w ogóle wzięło. Ale strasznie się z niego cieszyłem. Przez jakiś tydzień, bo potem, tak jak moi Simowie, moje zwierzątko się wygłodziło, zapaskudziło i się na mnie obraziło. Ja szczerze mówiąc nie wiem, ile czasu się bawiłem swoim Tamagotchi, ale pamiętam rzeczywiście podobne doświadczenie miałem z Simsami, które są odrobinkę podobnym konceptem i też podobnie oryginalnym, tak do dziś jakby Simsy są jedyne w swoim rodzaju jako powiedzmy koncept taki na grę wideo. Być może są, można było powiedzieć wręcz, że są osobnym gatunkiem gier wideo. To rzeczywiście Simsy też po jakimś czasie dość szybko jakby odrzucałem albo zaczynałem się brzydko bawić, typu tam
usuwałem
basen i
tak?
usuwałem drabinkę, tak? Albo tam paliłem chałupę i patrzyłem, co się dzieje, nie? I było super. Ty się długo bawiłeś swoim?
Tamagotchi?
Tamagotchi.
Tamagotchi, oczywiście. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to były jakieś 2 tygodnie tak naprawdę zajawki. Pamiętam poranną śmierć mojego Tamagotchi. To było dosyć, dosyć przykre. Pamiętam, że poczułem się wtedy tak, jak powinna się poczuć matka Kevina McAllistera z filmu Kevin sam w domu, kiedy się orientuje, że Kevin został w Ameryce Północnej. Tym samym sugerujemy wam coś, jeżeli chodzi o nasze przyszłe odcinki. No ale nie mam tutaj jakiejś specjalnej anegdoty, natomiast podoba mi się to, co piszą nasi patroni i patronki. Bardzo, bardzo na przykład mi się spodobało a propos biznesu, bycia przedsiębiorczym dzieciakiem i a propos prywaciarstwa. Tutaj pani Jagoda pisze na naszej grupie dla patronów: w ramach powszechnego w moim przedszkolu barteru zabawkowego wymieniłam swój segregator ze świetną selekcją karteczek na Tamagotchi kolegi Kasperka. Tamagotchi zepsuło się już następnego dnia, ale Kasperek z szelmowskim uśmiechem oznajmił, że nie dawał mi gwarancji na produkt. Segregatora nie zwróci. Prawdziwy rekin biznesu, człowiek swoich czasów. No, mały, proszę mały pani. Szelma. Tak, tak.
Proszę pani. Ja dałem gwarancję na produkt.
Gdzie jest jakiś papier? 9-letni chłopiec. Przepraszamy przy okazji psa Noreczkę, który jest tu z nami, bo teraz się trochę wystraszył. No i widzisz, to co się pojawia oczywiście w tych wspomnieniach, to, że nie, raczej nie miałam oryginalnego Tamagotchi, albo wiem, że nie miałam, no i tutaj jeżeli coś się okazało takie szajskie, jak wtedy się mówiło, przynajmniej pamiętam z podstawówki, że coś było szajskie, to było w latach 70. oczywiście, no to prawdopodobnie jednak bootleg, nie? No bo Tamagotchi zostało jednak mimo tej prostej grafiki zaprojektowane tak, no żeby hulać, żeby działać.
Tutaj jest też dużo wspomnień związanych ze śmierciami tych prawda, towarzyszy. Na przykład Radosław pisze tak: miałem podrabiane ileś tam zwierzątek w jednym. W opcjach można było je sobie zmieniać bez straty wieku i progresu i tak dalej. I najbardziej lubiłem dinozaura i sobie nim tam grałem i miał już skubane 40 lat. Bardzo, bardzo stare Tamagotchi. To już jest taki moment, że pojawiają ci nowe opcje tam. Musisz używać Voltarenu i zmarować plecy.
Doppelherz.
Tak.
Proktolog.
Kolega z klasy chciał zobaczyć inne stworki, dałem mu na przerwie jajco i je zresetował, bo nie potrafił wejść w opcję czwartym guziczkiem. Jest to bardzo przykra historia.
To jest bardzo przykra historia.
Ale też jest, pisze Kasia: ja miałam Tamagotchi i bardzo szybko zamordowałam żyjące tam kurczę. Do tej pory, jak zdechnie mi kwiatek, to moja matka mi wypomina, że nic innego może zdech, bo w 99 też zabiłam kurczaka w Tamagotchi. I dalej wspomina, że na matce zemściłam się dopiero w Stardew Valley, czyli takiej grze wideo, która też jest taką symulacją, gdzie nazwałam królika jej imieniem i go nie karmiłam. Agnieszka pisze: moja koleżanka z klasy nie karmiła swojego i cały czas go biła, żeby się przekonać, jak szybko umrze, XD. Wytrzymał zadziwiająco długo, ale ja czułam koszmarny dyskomfort i byłam bliska poinformowania TOS, czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jakby to są rzeczy, które zostają w głowach dzieci i dorosłych później. Śmierć Tamagotchi rzeczywiście może być czymś, co będzie potem prześladowało cię jak duch, jak demon.
No tak. To jest ciekawe, że Tamagotchi tutaj odcisnęło piętno na życiu rodziny pani Kasi, na relacji z mamą. To jest jednak niesamowite. Ale ten po prostu wirtualny, cybernetyczny świat, jak to się zmieniło, nie? Kiedyś to była tylko zabawa. Ale tak, to jest ładna historia. Tutaj stawkę nam zamyka pan Dawid, który ma fonetyczną opowieść. Ja może ją troszeczkę przytnę, jeżeli państwo pozwolą, ale pan Dawid pisze tak: miałem w podstawówce kolegę, który zawsze wiedział wszystko lepiej. Pod wieloma kątami, między innymi pod kątem, w jaki sposób czyta się słowa na głos. Więc mimo, że moi pupile bywali bardziej i mniej zadbani, mimo, że czasem wpadali do kibla i zalewało im układziki scalone, mimo, że w drodze do babci zdarzało mi się klikać w plastikowe urządzonko bez przerwy, przelewając na nie całą moją bezinteresowną miłość, to i tak moje pierwsze z nim skojarzenie wiąże się z dniem, w którym Tomek wjechał na lekcję przyrody i oznajmił mi radośnie: o, masz Tamagotchi. Znamy takich Tomeczków.
Znamy. Zresztą mi się też, tak na chwileczkę off-topując, mi się lata 90. kojarzą bardzo mocno z Age of Wonders, Tomb Raider.
Oczywiście.
Heroes, tak, co tam się jeszcze tam...
To była walka, to była improwizacja, to było tworzenie jednak swoich wyobrażeń na temat tego, jak brzmią słowa, tak? Obcojęzyczne.
Tak, przy czym tutaj mamy tutaj taki mini bloczek, prawda, związany ze sponsoringiem dzisiejszego odcinka, ale jest to bloczek niezwykle miły dla naszych słuchaczy. Mili państwo, mamy do rozdania te Tamagotchi, które...
Te Tamagotchi całe.
Te całe Tamagotchi, proszę państwa, ja nie wiem. Mamy do rozdania, prawda, dzieciakom wszystkim, które nas słuchają, Tamagotchi, te, które wyszły teraz z okazji 25-lecia pierwszej edycji. Mamy do rozdania trzy Potworki, dokładnie. Dostaną te potworki trzy pierwsze osoby, które wyślą maila o tytule Tamagotchi na adres e-mail.
Tak, podcast@gmail.com, także trzeba się tutaj spieszyć. To jest najgorszy rodzaj konkursu, bo wymaga tylko tego, żeby szybko przesłuchać nasz podcast, nie wymaga innych dodatkowych umiejętności, no ale musimy znaleźć jakąś formę, także zapraszamy. Mamy nadzieję, że to będzie dla was miły powrót albo miła zabawa w najbliższym świątecznym, prawda, czasie.
Lepiej tak, niż żeby w ogóle miało nie być, proszę państwa.
Lepiej, żeby grali w Tamagotchi, niż żeby w bramie siedzieli i pili, proszę pana, ten. To słyszeliśmy to zdanie nie raz i nie dwa.
Natomiast wróćmy do Tamagotchi, do tych lat 90. Tamagotchi rzeczywiście wywołało bardzo, bardzo duże szaleństwo. Nawet w polskiej tutaj panoramie pokazywano kolejki, rzekome kolejki do Tamagotchi, natomiast ja trochę nie do końca zawsze ufam tym obrazkom z Japonii, które często pojawiają się w polskich mediach, dlatego że one są momentami jakby tak mocno na wyrost. Czasami wydaje się, że dziennikarze lubią dorysowywać Japończykom jakieś logi albo dziwactwa, no tak?
Oczywiście.
Właśnie tak jak wspomnieliśmy, orientalizować ich bardzo mocno, tak? Jakby wszyscy znamy tam historię, czy o tych powszechnych niby automatach z używanymi majtkami. Nie ma takich automatów.
W każdym urzędzie.
Tak, nie wiem.
No, ojciec poszedł na pocztę coś wysłać.
Proszę państwa, ja tam byłem, nie widziałem żadnych automatów. Nie pojechałem. Więc tak, jakby to są jakieś dziwne opcje momentami. Natomiast tam rzeczywiście jest taki fragment, że Japonia, kraj ludzi spokojnych i zrównoważonych, ogarnęło nowe szaleństwo wirtualnego zwierzaka. To jest wspaniałe zdanie, piękna rzecz, piękny wymysł TVP lat 90.
A czy wiesz co, jeszcze tam jest... Tam jest jeszcze inna bardzo imponująca fraza, mianowicie Tamagotchi jest tam elektronicznym ptaszkiem.
Tak, w tym materiale. I polecamy też ten materiał z panoramy, dlatego że przed materiałem o Tamagotchi, on się zaczyna w 8 minucie, on leci się na YouTubie. Przed materiałem o Tamagotchi, w 7 minucie zaczyna się materiał o fabryce bielizny damskiej w Wołgogradzie, która dyrekcja nie miała jakby płacić pensji pracownikom, więc rozdała im ekwiwalent w postaci biustonoszy i pracownicy dostali od 33 do 42 biustonoszy, no i tam trochę narzekali, że, znaczy jedni cieszyli, drudzy narzekali, no ci co się cieszyli to prawdopodobnie te takie bardziej przedsiębiorcze głowy, że no w zasadzie to można sprzedać, kupić dożej, dostajesz i będzie do przodu, troszkę tam włożysz stara, nie będzie. Będzie.
Natomiast widzisz, to tak czy siak materiał na temat Tamagotchi sąsiaduje z materiałem na temat damskiej bielizny. No i co? I można mówić, że ci Japończycy tacy normalni faktycznie? Czy to jest przypadek? Tak, prawdopodobnie tak.
Tak, natomiast powiedzmy taki brak zaufania świata zachodniego do Tamagotchi, taki początkowy i takie właśnie przedstawianie go jako ta dziwna rzecz, która wcale do nas nie przyjdzie za pół roku i wcale nie będzie tak, że w Stanach będziemy zabierali dziakom.
Swoją drogą o koronawirusie też tak myśleliśmy jakiś czas temu.
W listopadzie 2019 roku.
Jakiś nietoperz, panie.
Co tam? To jest Polska, proszę pana. W 97 roku Tamagotchi dostało Ig Nobla, czyli to taki rodzaj antynobla dla osób, które nie wiedzą w dziedzinie ekonomii. I tutaj uzasadnienie tego Ig Nobla jest bardzo dziadowskie i tam dziaderskie, takie w sensie, że to jest taki trochę twój stary vibe, który mówi o grach wideo. Dobra, jeśli czyjś stary się akurat zna na grach wideo, to przepraszam, ale tutaj wiecie państwo, o co chodzi, tak? Uzasadnienie już miało tak. Za sprawienie, że miliony potencjalnie konstruktywnych roboczogodzin zostały poświęcone hodowli wirtualnych pupili. To jest takie, co ty robisz ze swoim życiem? W sensie, może zająłbyś się czymś konstruktywnym tutaj.
To jest ten sam argument, który się pojawia w kontekście gier wideo od po prostu lat 60. XIX wieku, nie? Tak. Że tam to, proszę pana, mi trężą ten czas, grają w te wszystkie potworne. No to jest dziadowizna oczywiście. Oczywiście bardzo, bardzo
pierwszej wody.
Intensywna i pierwszej wody.
Tak, przy czym trzeba powiedzieć, że też ten brak zaufania do Tamagotchi, on jest bardzo mocno, można go tam powiązać jakoś tak historycznie, powiedzmy, z brakiem zaufania generalnie do gier wideo i do rozwiązań.
Tak, absolutnie.
Czy pamiętasz no tą tragedię straszną, która się wydarzyła w szkole w Columbine, tak? Uważał jest strzelaninę, to właściwie było masakrę, tak? Po prostu dwóch uczniów otworzyło ogień i zabiło kilkadziesiąt osób w bardzo krótkim czasie, potem sami popełnili samobójstwo. No i tam oczywiście w tekstach dotyczących tego Columbine było... Duża część komentatorów twierdziła, że to wszystko przez to, że grali tam w Dooma czy Quake'a, nie? I zajmowali się brutalnymi grami wideo i tam, wiesz...
Tak, dużo tak, tego tak. Typu no, tragedii to był miało... w ogóle nośny temat wtedy bardzo. Tak.
Przy czym oczywiście nie twierdzę, że gry wideo nie mogą mieć wpływu na psychikę młodych ludzi, ale, ale wydaje mi się, że to taka bardzo jednostronna rzecz. To było takie bardzo uproszczone wizja świata, w ramach której jeśli zabronisz dziecku grać w Mortal Kombat, to wszystko będzie dobrze.
No tak, wiesz, no tymczasem Tamagotchi interesowali się również poważni ludzie, mężowie stanu, bo we wspomnianej już dzisiaj książce Czysty Wymysł pojawia się taka anegdotka dotycząca byłego premiera Japonii, pana Miyazawy, który chciał kupić Tamagotchi dla swojej wnuczki Emmy, o ile dobrze pamiętam, i zobaczył kolejkę przed Kiddylandem, czyli tutaj tokijski duży sklep z zabawkami. No, ta kolejka była imponująca, już niezależnie od tego, co tam panorama powie i pokaże. Na pewno pan Miyazawa wszedł tam razem ze swoją wnuczką. Podobno klienci rozstąpili się po prostu jak Morze Czerwone swego czasu. Podszedł do lady, powiedział, że chciałby kupić Tamagotchi i usłyszał od ekspedienta, że w takim razie musi poczekać w kolejce. No i bęk, i bardzo szanuję tego, jeżeli to jest prawda, to bardzo szanuję tego pana ekspedienta, że nie ugiął się tutaj pod majestatem i że sprawił, że były premier Japonii po prostu czekał jak po prostu zwykły człowiek na swoją kolej.
No ale czyli też to się znajdował pomiędzy swoim szefem z tego sklepu i byłym premierem, nie? Więc
wybrał
autorytet.
Bezpośredni,
jakby, tak?
Bezpośredni wpływ na jego życie miał jednak przełożony w tamtym momencie. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że Bandai w tych pierwszych miesiącach szczególnie miał ogromny problem, żeby nadążyć z produkcją w związku z całym tym zainteresowaniem.
Tak. Przy czym też jak już to udało się rozładować to całe zainteresowanie i Tamagotchi no, na pewien czas podbiło powiedzmy Amerykę Północną i Europę i pewnie tam wiele innych regionów na świecie, to zaczęły powstawać dziwne, takie ekscentryczne pomysły. Powstało na przykład Tamagotchi Angel, w którym ten Tamagotchi jest już martwy i próbuje, i jakby znajduje się w życiu pozagrobowym i jakby starania o to, żeby on się dobrze czuł i miał dobre samopoczucie, mają doprowadzić go do tego, żeby no tam to życie wieczne tam się jednak udało, a jak się źle opiekowaliśmy tym Tamagotchi, to ten anioł zmieniał się w diabła, tak? Był też Santa Clauchi, w którym gracz musiał jakby pomóc temu zwierzątku stać się prawdziwą wersją świętego Mikołaja. Tak więc to były jakieś takie małe dziwnostki, które mogą nam się wydawać jako ta ekscentryczna rzecz z Japonii, ale prawdopodobnie po prostu nie znamy kontekstu powstania i trzeba byłoby w to wejść troszkę głębiej, nie? Żeby to ocenić w pełni.
No tak, no w wersji Tamagotchi było absolutnie mnóstwo. Warto w sumie przypomnieć o tym, że jednak pojawiła się w pewnym momencie próba dodatkowego jednak zgenderyzowania Tamagotchi, no bo znany w sumie dzieciakom tam z lat 90. czy zerowych Digimony, czyli tutaj jakby ksiądz Natanek powiedział cyfrowe potwory, proszę pana, no to jest właśnie kolejna produkcja Bandai i to miało być Tamagotchi już jednak mocno adresowane do chłopców, no i zrobiła się z tego pewna franczyza, wiadomo, często się mówiło o tym w kontekście tam podróbki Pokemonów, natomiast była to również spora rzecz, no i teraz właściwie w momencie, w którym pojawia się ten odcinek, można kupić Tamagotchi oryginalne, ale stworzone wspólnie z Disneyem i z franczyzą Star Wars i Tamagotchi R2D2 jest dostępne. No w sumie R2D2 jest dosyć dobrą, odpowiednią tutaj postacią, żeby go wtłoczyć w tego typu historię. Także zresztą to jest tylko w ogóle kropla w morzu, bo tych wersji do tej pory powstało bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Bo też wcześniej powstała wersja dla par, tak? Gdzie były właśnie tam Tamagotchi męski i żeński.
Tak, poprzez podczerwień można się było łączyć i można się było spotykać w tej cyberprzestrzeni szalonej.
Proszę
więc,
pana, czego
więc,
oni tak. Nie wymyślą w tej Japonii? Co, tak, co tak. Tam się w ogóle...
Dlatego znowu odsyłamy do pasty o Tamagotchi, bo tam autor bardzo słusznie podkreśla, że panie, tyle się wydarzyło w tym Tamagotchi oryginalnym, a tutaj tylko pić, jeść, spać.
No i też polecamy książkę Mata Alta, Czysty Wymysł, która tam jest taki część rozdziału poświęcona właśnie fenomenowi Tamagotchi. Nie kryjemy, że też korzystaliśmy między innymi z tego rozdziału. No ale tekstów na temat Tamagotchi jest strasznie dużo i ta historia tego urządzenia jest bardzo interesująca, mimo tego, że ten taki największy szał na Tamagotchi trwał krótko, no ale być może teraz czeka nas jakiś taki powrót w ramach w ogóle powrotu tych narracji związanych z latami 90. Czeka nas powrót powiedzmy mody na Tamagotchi, mm-hmm. Wyobrażasz sobie coś takiego teraz, że na przykład, nie wiem, idziesz do baru mlecznego i tam na przykład, nie wiem,
A ja, czy pracownicy, czy
no kto? Nie wiem, na przykład tam klienci tego baru mlecznego siedzą wszyscy z Tamagotchi i tam sobie klikają.
Wiesz co, jeżeli chodzi o specyfikę wiekową klienteli takiej w barach mlecznych, to wydaje mi się, że nie, natomiast wyobrażam sobie...
Albo właśnie już tak.
To, że, tak, Jezu, znowu, Boże, mam to z powrotem, no ale już ten 74 lata, ale wyobrażam sobie powrót jakiejś takiej zajawki, no bo oczywiście, że się wpisuje dobrze. Wciąż żywą jednak modę na 90-sy, która wiadomo, prędzej czy później zostanie wyparta przez modę, nie powiem jaką, po prostu będę zarabiał pieniądze w ten sposób. Nie, modę na lata zerowe. Natomiast tak, absolutnie, absolutnie sobie wyobrażam tego typu fetysz, tego typu zajawkę, również wśród współczesnych nastolatków, mimo że wydaje się, że to doświadczenie tak pod względem takiego interfejsu jest zupełnie, wiesz, nie dla dzisiejszych faktycznie młodych ludzi, to myślę, że ten retro wątek tutaj sporo, sporo pomaga.
Tak, my z kolei chyba już kończymy powolutku i tak. Bardzo dziękujemy firmie Superbus Polska, która dystrybuuje Tamagotchi, również to powracające Tamagotchi do Polski, za to, że mogliśmy wrócić na chwilę. Oczywiście. I wreszcie mogłem się pobawić oryginalnym Tamagotchi swoją drogą, dzięki.
Tak, właśnie, dzięki. A czyli to tak wygląda, okej.
Okay. Jakby mi wysłali Raku Dino Kun, to bym się bardzo śmiał, ale na szczęście dostałem oryginalny Tamagotchi, które jest bardzo zbliżone do tej pierwszej edycji. My przypominamy o konkursie. Prawda, o którym mówiliśmy w połowie odcinka, proszę tam się cofnąć, jeśli ktoś tam, prawda, przesłuchał całość, to nie wiecie, o co chodzi. I zachęcamy do tego, żeby wziąć w nim udział. Mail o tytule Tamagotchi.
Tak jest.
Dziękujemy bardzo i dziękujemy patronom, i dziękujemy firmie, i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają i słuchają. I jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że jesteście z nami. Jest tak świątecznie się zrobiło, w sensie jesteśmy
tak trzeba...
Wszyscy przytuleni.
Trzeba dziękować. My nie mamy Thanksgiving, bo mamy inną historię, ale dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni. Dziękuję bardzo.
Ja właśnie, dziękuję Mateusz. Ja właśnie prawie zrzuciłem nasz mikrofon, który kupiliśmy między innymi za pieniądze. Za pieniądze z Patronite'a. Prawie go zepsułem.
Ja jestem wdzięczny, że tak się nie stało. To słyszymy się za tydzień.
Bye. Do widzenia. Dobranoc. I coś tam.
Dobranoc. Nagrało się, mam nadzieję.
Mam nadzieję, że tak.
Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.